Kobiety i kosmetyki. Związek nierozerwalny. Nakręcający światowy biznes cosmetics industry, jak nazywa się tę całą gałąź gospodarki, nieważne, że szkodliwy czy promujący próżność i uwodzącą fasadę, właśnie dzięki możliwości reklamy zwiększa swoje udziały w ostatnich latach, osiągając wartość aż ćwierć biliona dolarów. Wręcz niewiarygodne, że jedną z matek tego przemysłu była mało znana nad Wisłą krakowianka. Po latach mówi się o niej, że była kobietą, która wymyśliła piękno. Przy okazji stworzyła swoją markę i majątek o wartości 100 milionów dolarów. W latach 60. XX wieku stanowiło to równowartość dzisiejszego blisko miliarda. Pochodziła z krakowskiego Kazimierza i choć miała tylko 147 cm wzrostu, przewyższała konkurencję o głowę, budując globalną sieć salonów i produkcji kosmetyków pod szyldem swojego nazwiska. Helena Rubinstein. Kobieta, która gdyby się nie urodziła, to z pewnością trzeba by było ją wymyślić.
Odcinek powstał we współpracy z domem wydawniczym Rebis, którego nakładem wydana została biografia Heleny Rubinstein autorstwa Angusa Trumbull.
Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku historii, jakiej nie znacie, w którym przeniesiemy się w świat niesamowitego biznesu początku XX wieku i pewnej krakowianki, która stała się ikoną czegoś, co dziś nazywamy przemysłem beauty, a jednocześnie jedną z najbogatszych kobiet świata i jedną z największych kolekcjonerek sztuki. A co najważniejsze, Helena Rubinstein była osobą, która do wszystkiego doszła sama, bez arystokratycznych czy innych koligacji. Kobiecy głos, który przed chwilą usłyszeliście i którym poznacie wspomnienia pani Rubinstein z książki Angusa Trumbull, to głos Ksenii Koryckiej. Innym lektorem, którego postanowiłem zaprosić dziś do odcinka, jest niezrównany i znany także wam, niektórym z was z Netflixa czy transmisji sportowych, Maciej Jabłoński. Maćka usłyszycie też w kolejnym odcinku o życiu uczuciowym i seksualnym Napoleona Bonaparte, a to już niedługo. Jak sami słyszycie i widzicie oglądając nowe filmy na YouTube, kanał się rozwija. Także dzięki wam, wspierającym mnie na Patronite. To wsparcie przeznaczone jest na zakup muzyki czy materiałów wideo. Także dziękuję wszystkim swoim patronom, bo to dzięki wam historia, jakiej nie znacie, może być coraz lepsza i tworzyć ogólnodostępne treści. W roku 2024 mam nadzieję zaskoczyć was jeszcze niejednym ciekawym projektem. Wróćmy do naszej dzisiejszej bohaterki. Kobiety, która była prawdziwym demiurgiem dzisiejszego ekskluzywnego świata reklamujących kosmetyki celebrytek, blichtru salonów i obrotów liczonych w setki milionów dolarów. Ja wiem, że ze względu na to, że większość słuchających historii, jakiej nie znacie, to mężczyźni, ten temat może was nie interesować jako niezwiązany tak naprawdę z historią. Ale według mnie historia Heleny Rubinstein jest bardzo ciekawa, chociażby z tego powodu, w jaki sposób ta niepozorna, można powiedzieć biedna, nikomu nieznana dziewczyna z Krakowa nagle stała się prawdziwą królową przemysłu kosmetycznego. I oczywiście, aby to zrozumieć, musimy się przenieść mniej więcej o 150 lat wstecz, aż do roku 1872. Podgórze, które dziś jest już dzielnicą Krakowa, wtedy było małym miasteczkiem, które od krakowskiego Kazimierza oddzielała Wisła. Po południowej stronie rzeki, właśnie w Podgórzu, w żydowskiej rodzinie Rubinsteinów pochodzących z Dukli, rodzi się pierwsza córka Chaja. Herzel Naftali Rubinstein okaże się, jak to się mówi, damskim królem, bo gdy wkrótce zamieszkają po drugiej stronie Wisły na krakowskim Kazimierzu, córek będzie w sumie 8. Anglojęzyczne biografie Heleny Rubinstein, bo takie imię przyjęła właśnie później Chaja, są pełne nieścisłości. W szczególności w odniesieniu do tego, co mówiła o swoim dzieciństwie i młodości. Te nieścisłości i te półprawne są powielane do dziś. Choćby Muzeum Getta Warszawskiego, zajmując się postacią Rubinstein, choć ona z Warszawą nigdy nie miała nic wspólnego, pisze o niej, że pochodziła z ortodoksyjnej żydowskiej rodziny. Nie jest to do końca prawda. Wydaje się, że nawet patrząc na to zdjęcie Heleny z siostrami, ona jest najstarsza, Można by się spierać, czy tego rodzaju fotografie zrobiłyby sobie kobiety z ortodoksyjnej żydowskiej rodziny.
Urodziłam się w Krakowie jako pierworodne dziecko zamożnych rodziców. Dzieciństwo i młodość spędziłam w szczęśliwej atmosferze w wielkim starym domostwie. Pokoje były zapełnione zbiorami ojca, który kolekcjonował bibeloty, antyki i książki.
Tak pisała o swoim dzieciństwie w Krakowie, podkreślając, że mieszkała niedaleko rynku przy Plantach, vis-a-vis Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tylko że nawet później jej asystent Patrick O'Higgins zaznaczał, że pani Rubinstein sama zwykła mówić, iż dobra opowieść jest więcej warta niż prawda.
Zawsze uważałam, że kobieta ma prawo traktować temat swojego wieku mgliście, dopóki ewentualnie nie wejdzie do krainy 90. roku życia. Wtedy raczej powinna być szczera wobec siebie i wobec świata.
Motywem przewodnim jej kreacji było także notoryczne fałszowanie daty urodzenia. I to akurat trudno uznawać w kontekście takich postaci za coś zupełnie wyjątkowego. Umiejętnie też kreowała historie związane z jej późniejszym biznesem i bardzo plastycznie tworzyła swoją biografię. Rubinstein, wbrew temu, co opowiadała w książkach i wywiadach, nie studiowała medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim, co łatwo akurat sprawdzić, bo wtedy na Wydział Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego nie przyjmowano kobiet, a tym bardziej kobiet żydowskich. Cała rodzina mieszkała w jednej ciasnej izbie na ulicy Szerokiej 14 w Krakowie. Helena nie miała żadnego wykształcenia poza tym, które nabyła w szkole żydowskiej i, co chyba najważniejsze, w kramie jej ojca na Kazimierzu. Posiadała jednak cechy decydujące o jej późniejszym sukcesie. Ogromną pracowitość, kreatywność, wyjątkowe poczucie niezależności. Buntowanie się przeciwko postanowieniom rodziny w tym czasie dla wielu młodych dziewczyn kończyło się wyrzuceniem poza margines. Tymczasem Haja, mając 18 lat, wyprowadziła się od rodziców, a także hardo odmówiła zawarcia aranżowanego małżeństwa. Już niebawem zmieniła otoczenie. Przeniosła się do swojej ciotki w Wiedniu, gdzie pomagała w sklepie z futrami. Gdy opuszczała Kraków, nie miała nic poza jedną walizką, żadnego kapitału poza tym wyniesionym z krakowskich realiów. Ale co ważne, miała coś innego, koligację z rozsianą po świecie rodziną. Żydzi w tym czasie mieli najczęściej krewnych rozsianych po całym świecie, gdyż w drugiej połowie XIX wieku wyjeżdżali najczęściej na drugą stronę oceanu. Z Wiednia wiodła prosta droga do dalszej emigracji, choć kierunek Rubinstein był przeciwny niż Ameryka, żydowska ziemia obiecana tych czasów. Ze względu na fakt, że jej trzech wujów mieszkało w Australii, to właśnie tam znalazła się już w roku 1896. Po 36 dniach na pokładzie parowca Prince Regent Luitpold, odpływającego rejs z Genui przez Neapol, Suez, Bombaj, Ceylon, po raz pierwszy stanęła w australijskim Fremantle, a później w docelowym Melbourne. Później jeszcze przed epoką podróży lotniczych miała odbyć aż ponad 160 transoceanicznych rejsów, ale właśnie ten pierwszy oznaczał, że znalazła się w innym świecie. Australia od końca XVII wieku była dla Anglii jedną wielką kolonią karną, czymś porównywalnym z tym, czym dla Rosji była Syberia. W pierwszym transporcie w 1788 roku znajdowało się ponad 700 osób, więźniów, których wysadzono na wybrzeżu dzisiejszego Sydney i kazano się zagospodarować. Większość z nich była skazana w Anglii za błahe wykroczenia, a dla angielskiego rządu u progu rewolucji przemysłowej Australia stawała się metodą na uczyszczanie ulic z włóczęgów i ludzi marginesu. Imigracja wolnych ludzi na ten kontynent rozpoczęła się dopiero po roku 1830. Tylko że do roku 1858 do Australii przewieziono ponad 160 tysięcy więźniów. Gdy w okolicach roku 1839 Polak Paweł Edmund Strzelecki odkrył złoto w australijskich górach błękitnych, gubernator zażądał, aby zachował ten fakt w zupełnym sekrecie. Informacja trafiła do szerszych mas dopiero 20 lat później, i na kontynencie rozpoczęła się gorączka złota. Na antypodach zaczęły kwitnąć miasta, będące odwzorowaniem tych z Imperium Brytyjskiego. Melbourne z końca XIX wieku nie różniło się niczym od miast w Anglii, a z czasem stało się drugim co do wielkości po Londynie miastem Imperium. To na tej glebie miał właśnie wykiełkować biznes imigrantki z Krakowa. Rubinstein na początku imała się różnych prac, które mogła w tym czasie wykonywać nieznająca angielskiego młoda kobieta. Opiekowała się dziećmi, miała być ponoć guwernantką uczącą niemieckiego, miała być też kelnerką, która odkładała każdego ciężko zarobionego szylinga, aby w końcu zacząć sprzedawać coś swojego. Bo przecież instynkt handlu wyniesiony z Krakowa nadal gdzieś płynął w jej krwiobiegu i czekał na swoje 5 minut. To 5 minut nadeszło w roku 1902. Rubinstein miała znaleźć inwestorkę, która wspomaga ją kwotą 250 funtów. To dziś jest niebagatelna suma, bo stanowi wartość około 40 tysięcy. Wtedy powstał pierwszy salon piękności w Melbourne, w którym sprzedawane było tajemnicze mazidło zawierające specyfiki dostępne podobnież tylko w Karpatach. W tym czasie akurat kobiety z Europy Wschodniej słynęły z pożądanej jako ideał piękny, gładkiej, pozbawionej piegów i niewysuszonej twarzy. Można to oczywiście uznawać za kwestię słowiańskiej urody czy też klimatu, w którym żyjemy, bo jak wiadomo, australijskie słońce niszczyło skórę. Poza tym piegi były obsesją anglosaskich kobiet. Akurat spotykane częściej niż na przykład na twarzach Słowianek, były najbardziej niepożądanym elementem urody. Stawały się celem batalii toczonej przy użyciu rozmaitych zabiegów i maści. Zresztą sama Rubinstein miała na to swoje własne uzasadnienie.
Rosjanki i Polki nie czekają z użyciem odżywki dla skóry, aż im się skóra popsuje albo aż utracą ładną kompleksję. Tylko zaczynają zawczasu, chcąc ją zachować i to jest fakt, któremu należy przypisywać ich słynne karnacje. Ponieważ klimat jest tam tak srogi, że naprawdę potrzebują czegoś, aby utrzymać skórę gładką i świeżą.
Tym czymś był magiczny preparat Valais. Do dziś biografowie Rubinstein, a nawet spadkobiercy tego potężnego konsorcjum, później przejętego przez L'Oréal, zastanawiają się, skąd wzięła się ta nazwa. Główny produkt Rubinstein, na który złożyła wniosek patentowy w roku 1903, miał nazwę niepodobną zupełnie do niczego. A gdy wspomniany jej sekretarz Patrick O'Higgins wprost zapytał, kto wymyślił nazwę tego kultowego produktu, odpowiedziała tak samo obcesowo, jak i przewrotnie. Pewnie ktoś, komu za dużo zapłacili. Od tego momentu zaczyna się kolejny etap w biznesowej karierze Rubinstein. Korzysta ona z handlowego talentu, galicyjskiego sprytu, aby totalnie omotać wokół swojego palca australijską klientelę. Większość działań marketingowych Heleny to prawdziwy archetyp dzisiejszego przemysłu beauty. Przemysłu, który dziś ma globalnie wartość 625 miliardów dolarów i którego podwaliny położyła właśnie firma naszej bohaterki. Już 120 lat temu Rubinstein wykreowała opowieść, w którą wierzyły kobiety. Przede wszystkim celowo zawyżała cenę tak, aby Valais nie było powszechnie dostępne. Wielokrotnie wstrzymywała dostawy, opierając swą historię na mitycznym doktorze Lekuskim i karpackich łąkach, z których pochodziły zioła dostarczane pionierce kosmetologii.
Valais jest tak naprawdę odżywką dla skóry, wytwarzaną przez najbardziej wychwalanego z wszystkich europejskich specjalistów w kwestiach skórnych, doktora Lekuskiego. Z ziół rosnących w Karpatach, czyli paśmie górskim dzielącym Galicję i Węgry. W żadnym razie nie jest to specyfik do makijażu, bo doprawdy wcale nie widać go na skórze. To w najprawdziwszym sensie tego słowa odżywka dla skóry.
Na przykład w czasie I wojny światowej wykorzystała sytuację i ograniczyła podaż ze względu na europejską zimę, działania wojenne, coś co wstrzymało dostawę drogocennych surowców. Całą opowieść zdołała jeszcze wpleść wątek znajomości jej matki z aktorką Heleną Mądrzejewską, która ponoć już w latach 80. XIX wieku korzystała z przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury rodziny Rubinsteinów.
Postanowiłam napisać do doktora Lekuskiego, prosząc go o przyjazd do Australii i współpracę ze mną. Ku mojej radości zgodził się na krótki pobyt. W rzeczywistości pozostał przez wiele miesięcy, ucząc mnie formułowania oryginalnego kremu, który ochrzciliśmy krem Valais. Stworzyliśmy również kilka powiązanych kremów oczyszczających, balsamów ściągających i mydło lecznicze, aby mieć całą, kompletną linię.
Jedno należy oddać Helenie Rubinstein. i coś, co trzeba bardzo doceniać. Po wspomnianym Strzeleckim, który nazwał imieniem Kościuszki największą górę Australii, chyba nikt nie stał się w tym kraju aż tak dużym ambasadorem Polski. Cała promocja produktów Rubinstein ukierunkowana była jako promocja wyjątkowego miejsca w Europie, czegoś, z czego wywodziły się cudowne specyfiki, czegoś magicznego. Mało tego, Rubinstein tworzyła nawet etykietki przekonujące, że ten drogi produkt jest stworzony gdzieś na drugim końcu świata przez Polaków. W LA's, tak jak dzisiejsze asortymenty kosmetyczne, było oczywiście umiejętnie wykreowane i sprzedawane, ale samo w sobie nie było wcale dziełem hochsztaplerki. Poza woskiem ceryzynowym stanowiącym pochodną ropy naftowej, podstawowym składnikiem kremu był olej sezamowy oraz faktycznie dobroczynna dla skóry lanolina, a tej, gdzie jak gdzie, ale w Australii było pod dostatkiem. Wszystko oczywiście dzięki owcom, których po głowie do dziś w tym kraju stanowi ponad 60 milionów. Tu z pewnością pojawia się wątek dość mało apetyczny dla pań będących klientkami koncernów kosmetycznych, bo lanolina jest dostępna praktycznie w każdym preparacie, a to nic więcej jak owczy tłuszczopot. Substancja powlekająca rosnące włosy, która chroni je przed splątaniem, filcowaniem czy wysuszeniem. Surowa lanolina stanowi około 5-25% masy świeżo ostrzyżonej owczej wełny i dziś trudno doprawdy znaleźć kosmetyk, który byłby jej pozbawiony. Opakowane, wymaliowane puszeczki kosmetyki Rubinstein wyglądały też jak klejnoty. Tego było potrzeba kobietom przełomy XIX i XX wieku. Wspomniane wcześniej siostry Heleny z Krakowa, jedna po drugiej są ściągane do Australii. Pierwsza jest Czeszka, później jeszcze i kuzynki. Rubinstein tworzy rodzinne konsorcjum, które konkurencja zaczyna nazywać polską mafią. Kreuje także kolejne opowieści, które w branży beauty rozbrzmiewają do dziś. To ona zaczyna łączyć rzekomą naukę z upiększaniem ciała. Nazywa swe placówki instytutami urody. A gdy podróżuje do Europy, w australijskiej prasie ukazują się jej relacje ze spotkań z naukowcami i dermatologami. Opowiada, wymieniając nazwiska francuskich, rosyjskich i austriackich doktorów, takich, którzy jak się okazało później albo nie istnieje, albo nie mieli szansy nawet się z nią spotkać. Wprowadza nowe metody upiększania, nawet już nie tylko kobiet, ale i mężczyzn, często z udziałem najnowszych zdobyczy techniki.
W ubiegłym tygodniu w Sądzie Okręgowym w Melbourne pod przewodnictwem sędziego Boxa rozpoczęła się niezwykła sprawa. Powodem był Walter Thornton, a pozwaną firma Helena Rubinstein i spółka z Instytutu Veleys przy Collins Street. W akcie oskarżenia wskazano, że powód domaga się 150 funtów za szkody wynikłe z rzekomo niedbałego potraktowania. Otóż 12 września 1908 roku poddał swój nos zabiegowi z użyciem pewnego elektrycznego urządzenia, gdyż chciał zmniejszyć jego zaczerwienienie, ale stwierdził potem, iż urządzenie było nieodkażone, w wyniku czego wywiązał się u niego stan ropny.
To jeden ze śladów po usługach i zabiegach świadczonych przez Instytut Veleys. Zresztą poza kosmetykami, podobno w salonach, miały być oferowane kobietom także odprężające zabiegi elektrostymulacji i nomen omen rozładowywania napięć. To oczywiście można uznać za eufemistyczne określenie dla popularnych wtedy kobiecych wibratorów. W tym czasie Rubinstein miała w swojej linii produktów również środek do depilacji o nazwie Novena Hair Destroyer, a w wywiadzie z 1905 roku dla Table Talk wspominała także o peelingu twarzy albo zabiegom dla pań, które chciały chronić urodę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Zalecała im na to Comtesse Potocka Creme Promenade. I to był kolejny polski slogan reklamowy. Choć pewnie Rubinstein nie miała prawa wiedzieć, że wspomniana hrabina Potocka ze słynnego Hotel Potocki była w istocie Włoszką, księżniczką Emanuelu Pinatelli, wrzenioną w rodzinę Potockich, a ściślej rzecz biorąc wnuka Stanisława Szczęsnego Potockiego. Tak, tego właśnie od Targowicy. Ale dobrze, że jesteśmy w Paryżu, gdyż okres przed wybuchem I wojny światowej był czasem, w którym antypody stawały się dla Rubinstein za małe. I wtedy zaczęła też ekspansję w stronę Europy. Sprowadzenie sióstr i kuzynek zabezpieczało matecznik w Melbourne. Można było sprawdzić, jak Veleys sprzeda się w metropoliach Starego Świata. W tym czasie Rubinstein poznała i związała się z urodzonym także w Krakowie amerykańskim dziennikarzem żydowskiego pochodzenia Arturem Amesanem, który zmienił nazwisko na Edward William Titus. To on od tej pory był odpowiedzialny za większość materiałów marketingowych i reklamowych tworzonych dla tej firmy. Para wkrótce doczekała się synów. Pierwszy, Roy, urodził się pod koniec 1909 roku, a po urodzeniu Horacego w 1912 Helena nadal nie zwalniała swojego tempa pracy. W 1909 roku Rubinstein otworzyła Dom Piękna Valais przy 255 Rue Saint-Honoré w Paryżu. Tam do dziś jest zagłębie ekskluzywnych sklepów i salonów. Powstał także i salon w Londynie. W 1912 roku Helena i Edward przenieśli się do Paryża, pozostawiając swojej siostrze Mańce zarządzanie londyńskim salonem. W tym czasie królowa kosmetyków stała się elitą stolicy Francji. Kupiła trzypiętrowy apartament z tarasem na wyspie Świętego Ludwika, nieopodal miejsca, w którym mieścił się słynny Hotel Lambert, budynek wykupiony przez Adama Czartoryskiego w 1843 roku. Jej kolekcja sztuki obejmowała wszystkie głośne nazwiska tamtych czasów. Pablo Picasso, Joan Miró, Marc Chagall, Amadeo Modigliani, Salvador Dali. Tuż przed wybuchem wojny w 1914 roku zatrudniała już w swojej firmie 100 osób. Prowadziła 5 salonów w 4 krajach. Problemy małżeńskie i początek I wojny światowej były najwyraźniej przyczyną jej decyzji o powierzeniu siostrze Paulinie prowadzenia paryskiego salonu i wypłynięciu do Nowego Jorku. Titusa i dwójkę swoich dzieci pozostawiła w Paryżu. Rubinstein wiedziała już wcześniej, że prędzej czy później przyjdzie czas na podbój Ameryki. Wkroczyła na ten rynek na długo przed założeniem swojego pierwszego salonu w Nowym Jorku w 1915 roku. Przez wiele lat reklamowała się w nowojorskich gazetach, takich jak American Vogue. Jej Valais Skin Food and Beautifier był importowany w małych ilościach do Stanów. Rubinstein jednak w dużej mierze była nieznana w mieście, w przeciwieństwie do konkurującej z nią Elizabeth Arden, która prowadziła tam salon już od roku 1910. Przybycie Rubinstein do Nowego Jorku oznaczało początek zaciekłej rywalizacji tych kobiet. Co ciekawe, w Stanach następowała wtedy ogromna rewolucja związana z make-upem. Twórcą tego terminu był inny emigrant z Polski, Maksymilian Faktorowicz. Żydowski emigrant ze Zduńskiej Woli, znany później jako Max Factor, zrobił furorę jako charakteryzator w Hollywood. Kino wtedy stawało się potęgą, a Factor w 1914 roku opracował sposób łatwo nakładanego i zmywanego makijażu dla aktorów filmowych. To on jako pierwszy zaczął nabijać kosmetyki w tubki, a od 1909 roku sprzedawać te tubki swoim klientom. Ameryka była dla Heleny Rubinstein ziemią do zdobycia, pełną ogromnych możliwości, ziemią obiecaną. To wręcz nieprawdopodobne, jak potrafiła ona unikać wszelkich turbulencji, choćby takich jak wielki kryzys. W 1928 roku sprzedała swoje amerykańskie udziały firmie Lehman Brothers za 7 300 000 dolarów. To wartość około 127 milionów dolarów obecnie. Po nadejściu wielkiego kryzysu, gdy wartość akcji spadła, odkupiła je za mniej niż 1 milion dolarów i ostatecznie zwiększyła swój majątek o 100 milionów, zakładając kolejne salony i punkty sprzedaży w prawie tuzinie amerykańskich miast. W latach 30. zaprezentowała nowość, wodoodporny tusz, promowany przez wodne widowisko baletowe Aquacade w Nowym Jorku. Wieloma swoimi pomysłami wyprzedzała swoje czasy. Pierwsza linia męskich kosmetyków okazała się sukcesem, ale pierwszy salon dla mężczyzn szybko musiała zamknąć z powodu braku klientów. Gdy wykreowała specjalną linię kosmetyków Vamp, to słowo w języku potocznym szybko przyjęło się jako określenie młodej, niezależnej kobiety, która krótko ścina włosy, mocno się maluje i ostentacyjnie pali papierosy. To ona już w latach 30. lansowała perfumy, które stały się znaczącym elementem produktów firmy. Oczywiście już wcześniej produkowano pudry i kosmetyki zapachowe, ale jeszcze przed II wojną światową postawiono na nowe linie perfum wód toaletowych i kolońskich. Pod koniec lat 30. towary sprzedawane w USA zaczęły być poddawane kontroli regulatora, słynnej Federal Trade Commission. To oznaczało, że do zmiany kwalifikowała się większość wykorzystywanych przez dekady sloganów. bo to slogany zdaniem urzędników wprowadzały klientów w błąd. Biznes jednak nadal kwitł. Przed wybuchem II wojny światowej w Stanach jej produkty były sprzedawane w 6 tysiącach punktów. Na świecie poza USA było 17 salonów. A w Nowym Jorku ten najsłynniejszy, flagowy, siedmiopiętrowy przy 5 alei, wypełniony dziełami sztuki, będącymi też wizytówkami jej firmy. Rubinstein tak samo jak umiejętnie połączyła medycynę, czy raczej pseudomedycynę z upiększaniem ciała, tak samo sprzęgła na potrzeby biznesu sztukę. A miała do tego dar, bo jak niewielu biznesmenów była po części artystką. To Salvador Dali, oprócz namalowania jednego z licznych portretów Rubinstein, zaprojektował także jej znak firmowy. Najbardziej znany na świecie salon był galerią połączoną ze spa. Prowadziła nawet linię kubistycznych szminek. Do namalowania muralu w jednym z nowojorskich salonów zaangażowała Alicję Halicką, kolejną przedstawicielkę École de Paris. Umiejętnie zamawiała też własne portrety, które można oglądać w zbiorach National Archives. Sztuka sztuką, ale jakby tego wszystkiego było mało, Rubinstein wygrała nawet przetarg na dostarczanie armii USA kremów z filtrem i kremów do kamuflażu, które były wykorzystywane w czasie operacji Torch w północnej Afryce. Jeszcze przed wojną, już blisko 60-letnia Rubinstein rozwiodła się z mężem i związała z gruzińskim księciem, młodszym od siebie o 23 lata. W Nowym Jorku mieszkała do końca życia. Gdy w 1941 roku z powodu żydowskiego pochodzenia odmówiono jej wynajęcia mieszkania, kupiła całą ekskluzywną kamienicę, wprowadzając się do apartamentu z 36 pokojami i tarasem na dachu. Krakowska rodzina Rubinsteinów praktycznie zdołała uniknąć zagłady. Zginęła tylko siostra Regina, która nigdy nie pracowała dla Heleny i została w Polsce. Pozostałe wraz z rodzinami zostały ewakuowane z Europy, gdy tylko rozpoczęła się wojna. Przedsiębiorstwa Rubinstein relatywnie mało ucierpiały w czasie II wojny światowej. Poza tym, że w Paryżu Niemcy przejęli salon, a w Londynie trafiła w niego bomba Luftwaffe. Już z czasów powojennych pochodzi ciekawa relacja z jej słynnego spotkania z Pablo Picasso.
Przede wszystkim, ile masz lat? Zapytał. Jestem od ciebie starsza, odparłam. I to mu się chyba bardzo spodobało, bo zaczął mi się przyglądać. Długo i uważnie. Masz wielkie uszy, zauważył. Równie wielkie jak moje. Słonie też takie mają i żyją w nieskończoność. I my też będziemy żyli nieskończenie. Odłożył ołówek i przyjrzał mi się jeszcze bardziej uważnie. Odległość między twoimi uszami i oczami jest taka sama jak u mnie, wykrzyknął radośnie. I co z tego wynika? To znaczy, że jesteś geniuszem. Tak jak ja.
Faktycznie, była Rubinstein geniuszem biznesu, ale jak każdy wybitny człowiek miała oczywiście ciemne strony swojej osobowości. Słynęła z wybuchów gniewu i chorobliwego pracoholizmu. Była też obsesyjnie skąpa. Terroryzowała pracowników za niewyłączanie światła, co dziś akurat byłoby pożądane. Miała być także łakoma, ale jej ulubionym przysmakiem do końca życia była polska kiełbasa. Poza tym nie cierpiała ludzi, którzy nie zjadali posiłku do końca. Do końca życia w osobistych relacjach posługiwała się polskim jidysz, a po angielsku mówiła z wyraźnym naszym akcentem. Z wiekiem jej charakter przybrał na sile, poróżniła się z siostrami i ostatnie lata życia spędziła w samotności, dyktując codziennie po kilkadziesiąt listów swoim sekretarkom. Zmarła w roku 1965 w wieku 93 lat jako najbogatsza kobieta świata. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Pozdrawiam szczególnie swoich patronów, którzy licznie wspierają kanał. Zapowiadam też kolejne odcinki, a będzie od sasa do lasa. Najpierw Napoleon, później odcinek o samurajach, a następnie o gospodarce III Rzeszy i Adolfie Hitlerze. Będzie ciekawie. Do usłyszenia.